Dzień dobry. Dziś opowiemy sobie co nieco o pewnym rodzaju uzbrojenia, który z jednej strony był majestatyczny, szalenie niebezpieczny i co tu dużo mówić, zwyczajnie imponujący, jak się na to patrzyło, a z drugiej brutalnie przegrał walkę z czasem i z praktycznym zastosowaniem w terenie. Był jednak krótki moment, jak pociągi pancerne siały postrach na frontach, a i nasz kraj mógł się poszczycić kilkoma świetnymi jednostkami tego typu. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez Świat. Okej, powiedzmy to sobie od razu. Największą wadą pociągów pancernych było bezdyskusyjnie to, że nie wszędzie mogły wjechać. Bo nieważne, czy pociąg jest wojskowy, towarowy, czy osobowy, podmiejski. Musi mieć tory, żeby się po nich poruszać. Czy w takim razie nie lepiej było od razu inwestować w czołgi? To nie takie proste. O skuteczności czołgów na szeroką skalę przekonano się dopiero w czasie I wojny światowej. A po drugie, mimo swoich ograniczeń, pociąg pancerny, który swój wojenny debiut zaliczył w czasie wojny francusko-pruskiej w roku 1870, mógł dać swojemu wojsku coś, co czyniło z niego wyjątkowe wsparcie, i to na wielu frontach, dosłownie i w przenośni. Przede wszystkim, zakładając, że tory były przejezdne, takie stalowe bydle mogło zapędzić się dużo dalej w głąb terytorium wroga, a jak już się tam znalazło, to mogło narobić demonicznych szkód, bo pociąg pancerny miał przecież na miejscu całe wagony amunicji. Problem skomplikowanego dostarczenia tej istotnej w walce rzeczy rozwiązywał się sam. Taki pociąg mógł też działać jako wsparcie piechoty poruszającej się wzdłuż torów, ale to nie koniec, bo były specjalne wagony artyleryjskie, które skutecznie wybijały pilotom przeciwnika atakowanie zarówno samego pociągu, jak i ekipy piechurów. To jednak nadal nie koniec, bo pociąg pancerny był bezpiecznym i dobrze wyposażonym szpitalem polowym. To właśnie w dodatkowych wagonach ciągniętych przez pancerną lokomotywę tkwi przewaga pociągu nad czołgami. Bo w takim pociągu mógł się też znajdować wagon dowództwa, które poruszając się pociągiem mogło reagować dynamicznie na zmiany na froncie. A jak ktoś wysadził tory, no to trochę przypał, aczkolwiek warto wiedzieć, że to nie było takie łatwe. Bo w komplecie z pociągiem pancernym z przodu i z tyłu jeździły dwie mniejsze jednostki, drezyny pancerne, które dbały o to, żeby na trasie nie pojawiły się jakieś niespodzianki sprezentowane przez słusznie wystraszonego wroga. Poza tym, jak już wiedziano, że za chwilę pociąg zostanie użyty w boju, to dzielono go na części. W bój jechała tylko opancerzona sekcja, a inne wagony zostawały. W tym, z oczywistych względów, wagony z paliwem, bo przecież te pociągi nie jeździły zasilane prądem z trakcji, o którą na frontach raczej trudno. Również wagony z zapasami jedzenia, kuchnią, kwaterami żołnierzy zostawały wtedy odłączone. Tak odchudzony pociąg ruszał w bój i siał postrach za pomocą artylerii, haubic, CKM-ów, a często również skrywał makabryczną niespodziankę w postaci kolejnego wagonu wypełnionego oddziałem szturmowym. Strach przed pociągiem pancernym, mimo że wielki jak owe pociągi, był jednak krótkotrwały. Po Wielkiej Wojnie, w czasie której te stalowe monstra szczególnie dużą rolę odegrały na wschodzie, pociągi wojskowe zostały wyparte przez czołgi i nie ma się co dziwić, może i czołg nie przewiezie 30 rannych, ale za to wszędzie wjedzie, a kilkanaście takich jednostek z podobną skutecznością osłoni piechotę i to w każdym terenie. Wiedziano też o tym i w naszej armii, choć u nas sytuacja była wyjątkowa, dopiero co odzyskaliśmy niepodległość, a armia, która nie szastała pieniędzmi, musiała przenieść do rezerwy zdecydowaną większość z ponad 50 pociągów pancernych, które nie lada przysłużyły się choćby w czasie wojny z bolszewikami. A co się stało z 12 pozostawionymi w służbie? Stały sobie na bocznicy i były coraz mocniej przestarzałe? Absolutnie nie. Jak było za co, to te pociągi modernizowano i to konkretnie, tak na wszelki wypadek. Zmieniano i lepiej opancerzano lokomotywy. Upewniono się, że główna armata w wagonach artyleryjskich poradzi sobie z pancerzami czołgów będących na stanie niemieckiej armii. To jednak nadal nie wszystko, bo dla lepszej komunikacji zainstalowano w pociągach potężne radiostacje, które ciężko by było umieścić gdzieś indziej. A kilka pociągów dostało też bonusowe wagony, z których mogły zjeżdżać będące na wyposażeniu lekkie czołgi czy motocykle, gdyby trzeba było zrobić zwiad. Bardzo dobry pomysł, zwłaszcza, że od pewnego momentu wszyscy wiedzieli, że ten sprzęt niestety się przyda. Thank you. Kiedy Niemcy zaatakowali nasz kraj 1 września 1939 roku, do walki stanęło 12 odpicowanych pociągów pancernych plus jeszcze 3 zbudowane w ostatniej chwili, tak na szybko. Czy siały postrach tak jak lata wcześniej? Trzeba przyznać, że tak, choć niestety krótko. Pociąg numer 58 bardzo nieprzyjemnie przywitał niemiecką 8. Dywizję Piechoty, uszczuplając ją potężnie już 1 września. Potem ambitnie pomagał w walkach na Śląsku, ostrzeliwując wroga, zbierając rannych, a nawet robiąc wypady. To znaczy, nie zjeżdżając z torów, tylko wypuszczając załogę. Niestety po śmierci dowódcy w czasie misji zwiadowczej sytuacja się mocno posypała, tym bardziej, że Niemcy wykorzystali największą słabość pociągu znaną od wielu już dekad. Odcięli pociąg 54 z jednej strony, blokując tory niemożliwymi do pokonania siłami, a z drugiej wysadzili most. Nasi musieli wysadzić parowóz i z wymontowaną bronią uciec z pociągu. Pociąg numer 51 pomagał najpierw na Śląsku, a potem wspierał wojsko wzdłuż Wisły, a na koniec miał się przebić aż do Lwowa, przy czym Związek Radziecki skutecznie te plany zrewidował, wbijając nam nóż w plecy 17 września. Pociąg 51 został zbombardowany przez radzieckie samoloty 2 razy. Dopiero po drugim razie załoga 51 musiała opuścić swojego stalowego przyjaciela. Nie poddali się jednak i wzięli udział w ostatniej bitwie kampanii wrześniowej, ale to już historia na inny raz. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.